A teraz przejdźmy do Bożego Słowa, które, jak wierzę, jest wypowiadane i głoszone po to, aby poruszyć nasze serca. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę nieco skosztować z tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw, i przysiągł mu, sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Bardzo dobrze znana historia, opowiadana na szkółkach niedzielnych, ekranizowana. Klasycznie interpretując tę historię, skupiamy się na postaci Ezawa, który postępuje głupio, nierozważnie, sprzedając coś bardzo wartościowego, czym jest pierworództwo. Historia ta może pouczyć nas, aby nie podejmować pochopnych decyzji, być cierpliwym, nie kierować się pożądliwościami czy zmysłami. Historia ta może ukazać nam również, czym jest znajomość wartości poszczególnych rzeczy. Ezaw bowiem zdaje się nie dostrzegać wartości pierworództwa. W danym momencie jest skupiony bardziej na zaspokajaniu swojego głodu niż na myśleniu o pierworództwie. Opowieść ta może również nauczyć nas, czym może okazać się przesada, koloryzacja rzeczywistości. Ezaw bowiem powiada, że jest bliski śmierci. Być może wmawiając sobie to, w końcu uwierzył, że naprawdę może umrzeć. Historia ta rodzi wiele pytań. Na przykład, dlaczego Ezaw był zmęczony? Rashi, rabbi Shlomo Itzhaki, żyjący na przełomie XI-XII wieku, powiada, że słowo być zmęczonym, ajew po hebrajsku, pojawia się w Biblii tylko dwa razy. W pierwszej księdze Mojżeszowej, przy okazji omawiania tego, jak czuł się Ezaw, oraz w księdze Jeremiasza w 4 rozdziale w kontekście popełnienia morderstwa. I stąd komentator wnioskuje, że Ezaw na pewno popełnił jakieś morderstwo i spotkał się z zasłużoną karą. Większość tradycyjnych komentarzy żydowskich promuje tą drogę interpretacji. A my bardzo często mamy tendencję do szybkiego oceniania ludzi i wyciągania wniosków z tego, jak się czują albo co robią. Jednak analizując tekst, oczywiście nie widzimy nic, co wskazywałoby na jakikolwiek zły czyn, który popełnił Ezaw. A dzisiaj chciałbym przyjrzeć się bliżej temu fragmentowi i zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Zastanowić się, czy aby na pewno dobrze zrozumieliśmy i rozumiemy tą historię. Bo być może dzisiaj ten tekst chciałby nas czymś nowym zaskoczyć, o czym nie myśleliśmy nigdy wcześniej. Pierwsze moim zdaniem wyjaśnienie tego fragmentu znajduje się w wersecie 28. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izak umiłował Ezawa, bo lubił dziczyznę jego. Rebeka zaś kochała Jakuba. W tekście hebrajskim wyeksponowana jest myśl o umiejętnościach łowieckich Ezawa. Ezaw bardzo dobrze znał się na wykonywanej przez siebie pracy. Zapewne nie przez przypadek słowo to pojawia się dwa razy. I w tym fragmencie właśnie widzimy bardzo istotną różnicę dotyczącą tego rodzeństwa. A istotną różnicą jest akceptacja rodziców. Izak był skupiony nie tyle na osobie swojego syna, ale na tym, co syn robi. Przynosi mu dziczyznę, zaspokaja jego pragnienia, daje mu satysfakcję w postaci tego, co przynosi do domu. Rebeka po prostu kochała. Nie stawiała warunków, nie oczekiwała niczego w zamian. Czym jest polowanie? Czym się charakteryzuje? Polowanie jest związane ze staraniem się, gonitwą za czymś, konkretnym planowaniem, zmęczeniem. Polowanie często było związane z długim, wyczerpującym przebywaniem w terenie, w niekomfortowych warunkach, wysiłkiem oraz satysfakcją. Upolowałem, zdobyłem. Ezaw zyskiwał poczucie akceptacji ze względu na swoje wysiłki. Całą swoją energię przeznaczał na upolowanie, przygotowanie zwierzyny i podanie jej ojcu. Gonitwa za zwierzyną jednak zmęczyła go. Zmęczyła go do tego stopnia, że pierworództwo straciło swoje pierwotne znaczenie. Rzecz przecież jakże istotna. Być może myślał sobie, że otrzymanie błogosławieństwa czy otrzymanie pierworództwa zależy od jego własnych wysiłków. Tego, którą potrawę przyrządzi. Zresztą w kolejnych fragmentach widać to bardzo wyraźnie, gdy Jakub mówi: przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym cię pobłogosławił, zanim umrę. Dla Ezawa pierworództwo, które miało być zasłużoną nagrodą za jego wspaniałe osiągnięcia, w chwili zmęczenia, wyczerpania nie miało już żadnego znaczenia. W omawianym fragmencie jedzenie, łowy może być związane z miłością i akceptacją. Jak to pięknie tłumaczy w dosyć dosłowny sposób na przykład Biblia Gdańska lub Izak Cylkow: umiłował Izak Ezawa, bo łowy w ustach jego. Ezaw pragnął miłości. Miłości, która nie jest uwarunkowana osiągnięciami, wspaniałą kuchnią, ale miłości wypływającej z tego, że jest synem. W końcu za miłość był gotów sprzedać wszystko to, co najcenniejsze. Tylko po to, aby chwilowo doświadczyć chwili akceptacji i miłości. Wielu ludzi dzisiaj goni za akceptacją, za miłością, gotów są sprzedać wszystko, co najcenniejsze, po to, aby ktoś na chwilę zwrócił na nich swoją uwagę. Próbują wszelkich metod, aby zaimponować swoim rodzicom, rodzeństwu, społeczeństwu, w którym żyją. Chcą być przydatni. Jednak jakże są rozczarowani, gdy dochodzi do momentu, gdy odbiorca zjadł już przygotowaną smacznie potrawę. Nie ma już czym zadowolić tego, który jest obok mnie. Pokarm został zjedzony. Skończył się smaczny obiad w postaci możliwości, które proponuję, i znów muszę iść na polowanie w pogoni za satysfakcją i akceptacją. Kolejnym interesującym faktem zawartym w tej historii jest znaczenie słowa odnoszącego się do kosztowania Ezawa zupy przygotowanej przez Jakuba. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale, 30 wersecie czytamy: rzekł Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco z owej czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. W tekście hebrajskim słowo dotyczące skosztowania i spróbowania, jak to jest przetłumaczone w języku polskim, zupy, oddane jest przy pomocy takiego ciekawego czasownika hebrajskiego, który brzmi lechal it. Czasownik ten jest nacechowany intensywnością w działaniu. Chodzi o przejedzenie się, zjedzenie bardzo dużej ilości jedzenia, nie takie skosztowanie sobie. To słowo zostało użyte w Biblii hebrajskiej tylko raz. Nowożytne słowniki języka hebrajskiego twierdzą, że słowo to powinno używać się na karmienie zwierząt. Więc nie chodziło o żadne skosztowanie, chodziło raczej o przejedzenie się tym, co Jakub zaproponował. A wielu ludzi dzisiaj, gdy doświadcza chociaż chwili akceptacji i zrozumienia, przejada się tą chwilą. Nie potrafi się nasycić, wykorzystuje ją do cna. Czerpie garściami, próbując cieszyć się z chwili akceptacji, bycia w centrum. I wielu robi to często kosztem własnej godności. Jak wielu ludzi dzisiaj jest gotowych sprzedać własną godność w zamian za choć chwilę zainteresowania i miłości. Czy powinniśmy w takim razie obwiniać Ezawa? Co mogło wpłynąć na jego decyzję o sprzedaży tego, co było przecież tak cenne? Myślę, że dzisiaj potrzebujemy spojrzeć na ten tekst z troszkę innej perspektywy niż zazwyczaj i zastanowić się nad Izakiem. Nad jego warunkową miłością w stosunku do własnego syna. Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka zaś kochała Jakuba. A czym jest owo pierworództwo, o którym cały czas jest mowa? Bycie pierworodnym oznaczało, że ma się prawo do dziedziczenia. Bycie pierworodnym oznaczało bycie najlepszej jakości. Ideę tę spotykamy już w pierwszych rozdziałach Starego Testamentu, gdy czytamy o tym, że Abel złożył ofiarę z pierworodnych swojej trzody. Pierworództwo oprócz korzyści ekonomicznych w postaci dziedziczenia majątku oraz statusu przywódcy posiadało niejako duchową wartość. Druga Księga Mojżeszowa w 13 rozdziale relacjonuje słowa Boga. Poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u bydła, jak i ludzi, do mnie należy. Do dnia dzisiejszego istnieje w judaizmie pewien zwyczaj, który nazwany jest pidyon haben, czyli wykupienie syna. Jest on związany z nakazem z 4 Księgi Mojżeszowej. Wszystko, co otwiera łono istot obdarzonych ciałem, które przynoszą oni Panu, czy to człowiek, czy to zwierzę, będzie należeć do Ciebie. Ale pierworodnego z ludzi każesz wykupić, a także pierworodne ze zwierząt nieczystych każesz wykupić. Okup za niego będzie taki, za jednomiesięcznego weźmiesz okupu 5 cykli w srebrze według cykla świątynnego, który równa się 20 gerą. Zwyczaj kultywowany do dzisiaj w judaizmie polega na tym, że ojciec rodziny powinien wykupić swojego pierworodnego syna. Do dzisiaj uiszcza się odpowiednią opłatę za te wykupienie. Oczywiście wśród komentatorów toczy się dyskusja, ile należy zapłacić. Powiem tak, we wrześniu 2016 opłata ta wynosiła 236 szekli. Szekel a złotówka to jest prawie to samo w przeliczniku, także 236 zł w 2016 roku. Latem 276. Wczoraj analizowałem, cena nieco spadła. 2018 rok to jest chyba 213 szekli, ale znając życie, cena wzrośnie, także spokojnie. Zaznacza się jednak, że w czasach biblijnych opłata ta była nieporównywalnie wyższa i wynosiła wartość około 1 kilometra gruntu rolnego. Obrzęd ten dzisiaj odbywa się następująco. W synagodze wykonuje się obrzęd polegający na tym, że członek rodu Arona, sprawujący w danej chwili opiekę nad dzieckiem, pyta ojca: czego chcesz bardziej? Oddać mi pierworodnego syna, który otworzy łono matki swojej? Czy wolisz wykupić go zgodnie z nadanym prawem? A ojciec wtedy odpowiada: pragnę wykupić syna mego, oto zapłata zgodna z obowiązującym prawem. I wtedy ojciec odbiera syna od kapłana i ten zostaje wykupiony. Pierworództwo symbolizuje w tym momencie akceptację, miłość w stosunku do dziecka. Chęć poświęcenia czasu. Ojciec musi wyrazić to słowami: tak, chcę wykupić syna swego. Tak, chcę, aby syn mój został wykupiony, aby nie był dalej w twoich rękach, ale należał do mnie. Oto jest zapłata. Czy nie przypomina nam tego, co Pan Jezus zrobił dla każdego z nas? Bo przecież Pan Jezus przyszedł i wykupił każdego z nas. Nie za pieniądze, ale za cenę własnego życia. Powiedział w stosunku do każdego z tutaj obecnych: tak, chcę, aby ten oto człowiek został wykupiony. Oto jest zapłata, którą przynoszę. Oto jest całe moje życie, które kładę, aby wykupić tego. A czy my dzisiaj w stosunku na przykład do swoich dzieci jesteśmy w stanie zająć podobną postawę? Nie być jak Izak, który akceptował Ezawa tylko dlatego, że ten mu coś przynosił. Ale być raczej jak Rebeka, która kochała Izaka, bo był. Czy jesteśmy w stanie być takimi rodzicami? Być takim bratem czy siostrą w Kościele, który i która akceptuje nie za to, co dobre, ale za to, że po prostu ktoś jest, ktoś przyszedł. Zazwyczaj, pisząc kazania, chciałem, czy chcę pozostawiać słuchających z jednym zasadniczym pytaniem albo z jednym wnioskiem, ale z tego tekstu płynie bardzo dużo pytań. A pytanie często jest ważniejsze niż odpowiedź, bo skłania do pewnych poszukiwań, skłania do pewnego rozwoju, skłania do zastanowienia się, czy rzeczywiście, czy może jest coś do poprawy w moim życiu, do korekty, abym mógł iść dalej. Czy postrzegamy tak Pana Boga, właśnie jak Rebekę, która kochała bezwarunkowo? Czy raczej jak Izaka, który cały czas czeka na smaczną potrawę? Jak postrzegamy miłość Pana Boga w naszym życiu? Pan Jezus zapłacił. Pan Jezus nas akceptuje. I nie musimy przynosić smacznej potrawy, my możemy ją przynosić. Ale to nie jest warunkiem Jego miłości. Czy przypadkiem nie jestem zajęty pogonią za akceptacją innych ludzi? Tak jak Ezaw na polu, uganiam się za zwierzyną w postaci możliwości, które mogę przedstawić tym, którzy mają mnie kochać. Czy przypadkiem nie dochodzi do sytuacji w moim życiu, że jestem w stanie sprzedać coś bardzo cennego w zamian za to, aby grupa moich rówieśników mnie akceptowała? To bardzo ważne pytania, przed którymi stoimy dzisiaj. Czy moja miłość w stosunku do członków mojej rodziny jest od czegoś uzależniona? Czy po prostu kocham? Kocham, bo są moją rodziną. Kocham nawet, gdy coś się nie uda. Zobaczmy, jak wiele zniszczenia przyszło do życia Ezawa tylko albo aż dlatego, że w zamian za akceptację ojciec oczekiwał czegoś. To bardzo cenna nauka dla nas dzisiaj jako po prostu ludzi, małżonków, rodziców, studentów, nauczycieli, pracowników. Dlaczego akceptuję ludzi? Dlatego, że coś dla mnie zrobili? Czy może dlatego, że Pan Jezus mnie ukochał, a ja chcę to przekazywać za darmo dalej? Nie wiem, o której godzinie zacząłem. Kazanie jest dosyć krótkie, ale dlatego, abyśmy to wszystko zapamiętali i przy smacznym niedzielnym obiedzie mogli to jeszcze troszkę rozważyć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bądźmy jak Rebeka i nie obwiniajmy Ezawa, ale poczytajmy troszkę więcej na jego temat i nauczmy się coś z tego, z tej historii. Amen.